Witam Państwa w nowym cyklu Kulisy Historii, cyklu Instytutu Pamięci Narodowej. Będziemy rozmawiać o historii, która często nie chce przeminąć. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, jak przeszłe wydarzenia wpłynęły na naszą teraźniejszość i czy wpłynęły. Dzisiaj pierwszym moim gościem jest pan profesor Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Witam panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, minęło 50 lat od tak zwanych wydarzeń grudniowych, nazywanych też masakrą na Wybrzeżu. Ilu sprawców zostało ukaranych za to, co się stało w grudniu 70 roku?
Na początek przestrzegałbym pana przed używaniem sformułowania wydarzenia grudniowe, które deprecjonują to, co stało się zresztą nie tylko na Wybrzeżu, ale w całej Polsce w grudniu 70 roku. A wracając do pana pytania, to całe kierownictwo, zarówno MSW, wojska, jak i partii w praktyce nie zostało ukarane. Proces, który toczył się przed różnymi sądami przez kilkanaście lat, tak naprawdę doprowadził do skazania dwóch oficerów ówczesnego Wojska Polskiego, natomiast całe gremium kierownicze nigdy nie poniosło odpowiedzialności za rewoltę, bunt robotników czy bunt społeczeństwa w Polsce w grudniu 70 roku.
A dlaczego tak się stało, panie profesorze?
Dlaczego tak się stało? To pewnie trzeba by zapytać o to i prawników, i wszystkich tych, którzy brali udział w całym przewodzie, procesie sądowym. Dla nas historyków jasne jest to, kto ponosił odpowiedzialność za to, co się stało w grudniu 70 roku, zarówno ze strony władz partyjnych, jak i zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy wojska.
Wymieńmy te nazwiska. Skoro prokuraturze się nie udało postawić zarzutów, skoro sędziom nie udało skazać się tych, którzy byli mocodawcami i wykonawcami, co historycy wiedzą o tym, kto decydował, kto postanowił o tym, że doszło do tej masakry i jaki był przebieg tych wydarzeń?
Najważniejszą osobą wtedy w państwie był oczywiście pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka i to on w otoczeniu swoich akolitów, ścisłego gremium kierowniczego partii, a także MSW i wojska podejmował decyzję 15 grudnia 1970 roku rano o tym, że należy użyć broni wobec strajkujących czy protestujących w Gdańsku. W tym podejmowaniu decyzji brali udział również generał Spychalski, brał udział również ówczesny premier PRL Józef Cyzankiewicz. Brała też tam udział, można powiedzieć, to najbliższe kierownictwo partyjno, czy reprezentujących również wojsko i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale tutaj mamy całą paletę od generałów stojących chociażby na czele Pomorskiego Okręgu Wojskowego, czy stojących na czele poszczególnych związków taktycznych wojska, poprzez ministrów spraw wewnętrznych, wiceministrów spraw wewnętrznych, ministrów i wiceministrów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz tych, którzy bezpośrednio kierując oddziałami na terenie Wybrzeża podejmowali decyzję o użyciu broni wobec protestujących społeczeństw tych miast.
A jaka była geneza tego buntu, buntu społecznego, głównie buntu robotników?
Geneza tego buntu, jakby tą iskrą, która dopełniła goryczy, była oczywiście podwyżka cen z 12 na 13 grudnia 70 roku, drastyczna podwyżka cen, szczególnie artykułów pierwszej potrzeby, która miała miejsce zaledwie na 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, ważnego dla społeczeństwa, ale oczywiście tych przyczyn, które pośrednio jakby doprowadziły do tego buntu robotników, było znacznie więcej. Było to postępujące i widoczne zubożenie społeczeństwa w tamtym okresie. Dwa, były to rosnące aspiracje tego społeczeństwa. Proszę pamiętać, że duża część osób zatrudniona w zakładach pracy na Wybrzeżu to byli bardzo młodzi ludzie. Bardzo młodzi ludzie, którzy nie rzadko pracowali w bardzo ciężkich warunkach i w związku z tym spodziewali się, że zgodnie z tym, co mówiono wtedy w państwie, będzie coraz lepiej, że oni są tą elitą, prawda, która która decyduje o tym, że Polska będzie, może jeszcze wtedy nie używano tego hasła, które potem było tak słynne w epoce Gierka, że Polska będzie rosła w siłę, ale rzeczywiście tłumaczono im, że będzie lepiej. Tu nagle spadła na nich podwyżka cen, która zarówno dotykała tych artykułów pierwszej potrzeby, a tym samym zubożała ich, bo proszę pamiętać, że na przykład stoczniowcy na terenie miasta Szczecina na przykład wynajmowali mieszkania i w związku z tym za te mieszkania musieli płacić coraz więcej. W związku z tym to wszystko doprowadziło do buntu i ten bunt wyszedł poza zakłady pracy. Wyszedł poza zakłady pracy. Stoczniowcy czy robotnicy tych miast w obu przypadkach skierowali się w kierunku budynków Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
I jaki przebieg, no bo w kilku miejscach, konkretnie w Gdańsku, doszło do spalenia Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jaki przebieg te wydarzenia miały w innych miastach?
No, zarówno w Gdańsku, jak i w Szczecinie oba komitety wojewódzkie płonęły i było to rzeczywiście wydarzenie bez precedensu, można powiedzieć. Budynki praktycznie nie zostały obronione. Płonęły również komendy wojewódzkie milicji obywatelskiej, szczególnie w Szczecinie. I to było także zdarzenie bez precedensu, że te budynki podpalono. Nie zdobyto ich, ale podpalono. Natomiast w Gdyni doszło do masakry, która miała miejsce 17 grudnia, czyli tak zwany Czarny Czwartek, który chyba najbardziej jest znany. Mianowicie wojsko i milicja otworzyło rano ogień do idących do sztoczni imienia Komuny Paryskiej robotników, którzy dzień wcześniej usłyszeli komunikat Stanisława Kociołka, wicepremiera ówczesnego rządu PRL, że mają po prostu stawić się w pracy. Jakby na to wezwanie odpowiedzieli, chcieli przyjść rano do pracy, natomiast zamiast przepuszczenia ich do zakładu pracy spotkały ich wystrzały z broni zarówno przez wojsko, jak i przez milicję.
Jakie skutki dla ówczesnej partii, Polskiej Partii Zjednoczonej, jak i dla ówczesnego rządu miały te wydarzenia? Wszak do Władysława Gomułki na Edwarda Gierka. Co wiemy o kulisach tej zamiany władzy, władców ówczesnego PRL-u?
Wiemy całkiem sporo, chociaż pewnie nie dowiemy się nigdy, jak znaczny udział w tej wymianie władzy miało kierownictwo KCK-PZPR w Moskwie. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że Breżniew musiał dać zielone światło na to, żeby Edward Gierek zajął miejsce Władysława Gomułki. Równocześnie toczyła się rozgrywka wewnątrz KCPZPR, tutaj brał udział i Mieczysław Moczar i sam zainteresowany, czyli Edward Gierek. Gomułka czuł, że jego czas powoli się kończy, natomiast nie zamierzał się poddawać. Wypadki potoczyły się tak szybko i obróciły się przeciwko Gomułce, że kierownictwo partii wyczuło moment, że to jest teraz, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? I rzeczywiście poproszono Edwarda Gierka, można było przypuszczać, że był zdecydowany na to, żeby zajął miejsce Władysława Gomułki. I rzeczywiście do tej zmiany doszło w nocy z 19 na 20 grudnia 70 roku, co miało oczywiście również uspokoić nastroje wśród społeczeństwa i co na pewien czas udało się doprowadzić do powiedzmy jakiejś normalizacji, która jak się okazało zresztą była bardzo powierzchowna, bo przecież strajki wybuchły w styczniu 71 roku na jeszcze większą skalę i objęły jeszcze więcej województw niż w samym grudniu roku 70.
Pewnym takim precedensem, acz nie precedensem stałym dla ówczesnego państwa, jakim był PRL, było użycie wojska. Ilu żołnierzy użyto do pacyfikacji robotników i protestujących?
W całym kraju w grudniu 70 roku to było ponad 60 tysięcy żołnierzy, których użyto do pacyfikacji strajków, szczególnie na Wybrzeżu, ale proszę pamiętać, że tak naprawdę podwyższona stan gotowości wojsko podniesiono w całym kraju. Miało ono wspierać milicję, natomiast na wybrzeżu szczególnie to raczej ono przejęło ten decydujący głos, jeśli można to tak nazwać, w tym, żeby spacyfikować społeczeństwo wybrzeża. To ono strzelało, to ono broniło budynków, czy to partii, czy aresztów śledczych, czy to komend wojewódzkich milicji obywatelskiej. Także ono decydowało, użyto kilkanaście tysięcy różnego rodzaju pojazdów, czołgów, 108 śmigłowców i tysiące ton materiałów czy środków chemicznych, które zresztą brakowało, jak pokazują rozmowy, które zostały nagrane w Centrum Kierownictwa MSW, prowadzone zarówno przez członków partii, jak i przez kierownictwo MSW, a także kierownictwo wojska. Non-stop brakowało środków chemicznych do tego, żeby pacyfikować ludność. Starano się je sprowadzać z różnych odległych zakątków kraju. Starano sobie jakoś z tym wszystkim radzić. To wskazywało na to, że kierownictwo ogólnie państwa zostało całkowicie zaskoczone skalą tego protestu. Oczywiście MSW, prowadząc operację Jesień 70, która miała badać nastroje wśród społeczeństwa, wśród robotników, dotyczącą jak zareaguje społeczeństwo na podwyżkę cen, wiedziało o tym, że społeczeństwo będzie się mutować, będzie niezadowolone, natomiast nie spodziewało się skali tego protestu. W związku z tym nie było też w stanie przewidzieć, w jakim kierunku będzie miał miejsce ten rozwój sytuacji. Nie spodziewało się, że dojdzie do takiej agresji, takiej wściekłości społeczeństwa, ale ten nagromadzony przez połowę lat 60. ładunek niezgody na ówczesną rzeczywistość i te rodzące się aspiracje, o której mówiłem, społeczeństwa spowodowały swój wybuch właśnie w grudniu 70. Ta podwyżka cen była tylko iskrą, tym zapalnikiem, natomiast wcześniej już można powiedzieć obrazowo, jeśli mówimy o wojsku, ten ląd już się pali.
Panie profesorze, a na jakim materiale źródłowym o tych wydarzeniach współcześnie mogli pracować historycy? Czy wszystkie dokumenty dotyczące tego okresu po prostu w pełni się zachowały?
W pełni się nie zachowały. Na pewno brakuje nam rosyjskich czy sowieckich źródeł do tego okresu i szerokiego dostępu do tych źródeł. Natomiast jeśli chodzi o polskie dokumenty wytworzone przez kierownictwo, to wiemy bardzo dużo. Zachowała się chociażby notatka z 15 grudnia 70 roku, przepraszam, w której jasno jest sprecyzowane, kto i w jakim gronie podjął decyzję o użyciu broni wobec protestujących w Gdańsku, a potem ta decyzja była rozszerzana po prostu, czy inaczej, no już była po prostu wprowadzana w życie przez cały grudzień roku 70. Zachowały się meldunki sztabu operacji Jesień 70, prowadzone na bardzo różnym szczeblu, aż do, można powiedzieć, najmniejszych gmin i miasteczek. W związku z tym wiemy bardzo dużo. Mamy dużą ilość zdjęć z tego okresu, mamy filmy z tego okresu, kręcone zarówno przez Służbę Bezpieczeństwa, przecież nie zachowały się filmy, które pokazują, jak Służba Bezpieczeństwa kręci z ukrycia, jak wśród demonstrujących znajdują się agenci i znajdują się również funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy filmują z ukrycia protestujących, a potem tych protestujących rozpoznawano w komendach wojewódzkich, a następnie represjonowano. Werbowano agenturę, która siedziała na tych zdjęciach, mówiąc obrazowo, i rozpoznawała kolejne osoby. Mamy do tego rozmowy kierownictwa MSW, kierownictwa partyjnego, również kierownictwa wojskowego, nagrane, tak jak wspominałem, pomiędzy 14 a 21 grudnia, z którym jednoznacznie wynika, że kierownictwo boi się tego, co będzie dalej. Boi się tego, że ten protest rozleje się poza wybrzeże, że ten protest doprowadzi tak naprawdę do całkowitego zmiecienia Polskiej Partii Zjednoczonej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Boją się o to, że będzie szturmowany Komitet Centralny PZPR w Warszawie. W związku z tym zaczynają planować jego obronę. Ogromny chaos kompetencyjny dotyczący tego, gdzie, kto i jak podejmuje decyzje. Także tych źródeł, no, do tego oczywiście dochodzą źródła z drugiej strony, tak, wspomnienia, pamiętniki ludzi, którzy brali udział w grudniu 70. Do tego mamy ogromną liczbę zdjęć, jak wspominałem, również kręconych przez telewizję polską, które potem zostały zarekwirowane przez Służbę Bezpieczeństwa, albo te materiały, które spoczywają chociażby na Chełmskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych, które stanowią zapis tamtego okresu, nie wszystkie były wykorzystywane chociażby w Polskiej Kronice Filmowej, natomiast można z nich, a nawet trzeba z nich korzystać, bo pokazują niesamowite zdjęcia. Myśmy 3 lata temu na przykład przeglądali zdjęcia robione ze śmigłowców nad Szczecinem po 17 grudnia 70 roku. No to są unikatowe materiały, o których trzeba pamiętać. Do tego proszę pamiętać też, że mamy zgromadzony i przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku cały zapis procesu tego, którego zaczęła się nasza rozmowa, a wśród tych materiałów znajdują się chociażby dowody materialne, znajdują się zeznania świadków, które niezwykle skrupulatnie często odtwarzają nam przebieg ostatnich godzin, ostatnich dni ofiar grudnia 70.
Panie profesorze, czy prawdą jest twierdzenie, bądź takie przypuszczenie, które się czasami, przynajmniej w publicystyce pojawia, że grudzień 70 to był paradoksalnie punkt zwrotny dla kariery Wojciecha Jaruzelskiego?
To pewnie ci, którzy badają bliżej biografię generała Jaruzelskiego, mogą bardziej kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak z pewnością generał Jaruzelski należał do tego ścisłego grona kierowniczego, które 15 grudnia 70 roku podejmowało decyzję o otwarciu ognia w kierunku demonstrantów, manifestantów na wybrzeżu i który również był odpowiedzialny za tę decyzję. Jemu oczywiście przez ten okres lat 70. jego kariera nabrała rozpędu, jego kariera była coraz szybsza, a korzystał bardzo mocno w grudniu 81 roku z doświadczeń grudnia 70. To był dla niego taki kasus, który musiał wykorzystać. On dokładnie wiedział, że jak najszybsze spacyfikowanie społeczeństwa w sposób błyskawiczny, dobrze zaplanowany, spowoduje, że ta operacja się powiedzie. Bo to, co stało się w grudniu 70, było tak naprawdę nie do powtórzenia, to znaczy się inaczej nie udałoby się tego społeczeństwa okiełznać. Ale grudzień 70 to, o ile dla Wojciecha Jaruzelskiego również to przyspieszenie kariery i również jakieś doświadczenie, to samo doświadczenie mamy z drugiej strony. To znaczy się robotnicy w sierpniu 80 roku doskonale po doświadczeniach grudnia 70 muszę zobaczyć, ile w komitetach strajkowych sierpnia 80 osób, które brały udział w strajku roku 70, ilu z nich było chociażby członkami ówczesnych komitetów strajkowych, albo przynajmniej gdzieś wokół tych komitetów strajkowych. Oni doskonale wiedzą, że najważniejsze było nie wyjście na ulicę, nie opuszczenie zakładów pracy i nie pójście z powrotem, czyli powtórzenia błędu, jeśli można tak to powiedzieć. Oczywiście trudno tutaj takiego sformułowania używać, ale że jeżeli nie chcemy kolejnych ofiar, jeżeli nie chcemy kolejnej pacyfikacji, to musimy zamknąć się w zakładach pracy. Wzorem na pewno był OKS Szczeciński, czyli Ogólnomiejski Komitet Strajkowy istniejący w Szczecinie od 18 do 22 grudnia 70 roku, który wtedy właśnie zamknął bramę, który zjednoczył ponad 117 zakładów pracy, który przedstawił własne, nie wiem czy wszyscy wiedzą, 21 żądań w grudniu 70 roku w Szczecinie i rozpoczął petrykację z władzami. Ten sam rytm powtórzono w sierpniu roku 80.
W jaki sposób te wydarzenia wpłynęły na aparat represji w PRL-u? Mówi się o tym, że w zasadzie ostatnia instrukcja, która wygasła, dotycząca całego funkcjonowania służb, pozyskiwania także osobowych źródeł informacji, to była instrukcja, która została po 70 roku wdrożona w życie. W jaki sposób to wpłynęło na inwigilację po prostu polskiego społeczeństwa?
Wpłynęło to w taki sposób, że rzeczywiście zdano sobie sprawę, że ta agentura chociażby w środowiskach robotniczych była całkowicie niewystarczająca. Gdyby ona była wystarczająca, gdyby udało się te środowiska na tyle spenetrować, to być może udałoby się temu wybuchowi zapobiec. Tego się nie udało zrobić. I widać to bardzo mocno również w Szczecinie, że ta agentura jest niezwykle słaba. I on zaczyna się werbować po grudniu roku 70, żeby te środowiska robotnicze spenetrować, żeby je spacyfikować. Zmieniono również podejście do różnych środowisk. Starano się je w inny sposób również wciągać we współpracę. No, starano się również, i to widać w późniejszym okresie, lepiej przygotowywać różnego rodzaju plany. Starano się przewidywać pewne sytuacje. Starano się, to złe słowo, uzdrowić, ale starano się również komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami, czy to MSW, czy MON-u, po prostu usprawnić. Proszę zobaczyć, jak przygotowuje się stan wojenny. To jest ścisła współpraca pomiędzy MSW i MON-em. Tam podpisywane są wspólne dokumenty. Gdy prowadzi się gry sztabowe, to są to wspólne gry sztabowe. Gdy opracowuje się różne plany, to są to wspólne plany. W grudniu 70 roku tego nie ma. Tam mieszają się kompetencje, tam grają często nazwiska, jak generała chociażby Koczyńskiego, czy też Nowaka, prawda, z ramienia partii, którzy generalnie zaczynają kierować tymi działaniami chociażby w Gdańsku. W Szczecinie pierwsza sekretarzka CPZP, generalnie KWPZR, przepraszam, Antoni Walaszek, generalnie nie ma nic do powiedzenia, ewakuowany zostaje do sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej. Te doświadczenia grudnia 70, potem przez cały okres lat 70 są wykorzystywane, żeby pokazywać, jak źle działano w grudniu 70 roku i gdyby doszło do kolejnego tak dużego protestu społecznego, to trzeba usprawnić działanie wszystkich tych służb i to się po prostu w tym czasie czyni.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Sebastianem Ligarskim z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.